początki nauki. Ale powiem wam, że jest ważny początek, jest ważny koniec. Jeżeli koniec jest niedobry, to początek nie ma żadnego znaczenia. Wiecie, o czym mówię. Będzie czas, że staniemy przed Panem. Tak sobie myślałem, rzeczywiście to jest temat bardzo, bardzo taki znany. Ale wiecie, co zachęciło mnie do tego, żeby mówić na ten temat? List Judy. Między innymi. Bo Juda pisze takie słowa, że on, gdy się zabierał do pisania swego listu do ludzi wierzących, mówi, że pisał go z gorliwością, jak on tam pisze, o naszym wspólnym zbawieniu. Uznałem za konieczne napisać, napomnieć was, zachęcić was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. I ten cały list Judy traktuje o zbawieniu. I gdy mówi o zbawieniu, mówi, ja was zachęcam, napominam, i abyście podjęli walkę o wiarę. Ja mówię, jestem zdrowiony, więc koniec, kropka, nie ma problemu. Ale jest to temat ważny. Ja myślę, że apostoł Paweł też w pewnym momencie pisał do Koryntian, do ludzi wierzących i przypominał im Ewangelię, przez którą oni byli zbawieni. I mówił o trwaniu w tym. I mówię, że czasami ta nasza wiara może być na próżno. Pierwszy list do Koryntian, 15 wiersz, rozdział od początku. I chciałbym rozważyć na temat naszego wspólnego zbawienia. Czy to jest tak, że jestem zbawiony, już mi nic nie ruszy, już jest wszystko okej, nie ma się czym martwić. A jednak my czytamy w Bożym Słowie, że musimy nasze zbawienie sprawować z bojaźnią i drżeniem. Jest napisane, że mamy skarb nam dany w glinianych naczyniach. Czytamy, że mamy ten skarb strzec. My czytamy, że przecież celem naszej wiary co jest? Najważniejszym celem, co jest najważniejsze w naszym życiu duchowym jako wierzących ludzi, co jest? Zbawienie. Osiągają cel wiary, zbawienie duszy. Jest napisane w liście Piotra, w pierwszym liście Piotra, o tym, że my mamy wzrastać ku zbawieniu. Czytamy o drodze zbawienia, na której nas Bóg powołał. I czytamy, że ten, kto wytrwa do końca, w tym wierze, w miłości, będzie zbawiony. Zbawienie ma trzy czasy. Jestem zbawiony, będę zbawiony. Tak wygląda. Jesteśmy na drodze. I ludzie, słyszałem, że ludzie wierzący w pierwszych wiekach byli nazwani ludźmi drogi, bo oni się wybrali w tą drogę za Chrystusem, a z Nim się spotkają. Wiecie, mnie dotknęło słowo, bo gdy czytałem sobie Ewangelię Łukasza i nagle czytałem ten fragment, tu jest napisane, że zostało zadane pytanie Jezusowi Chrystusowi. Pytanie to brzmiało, jak czytaliśmy, Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? To pytanie, w którym się zawiera też pewna obawa. Panie, czy niewielu będzie zbawionych? I wiecie, dlaczego takie pytanie zostało zadane? Dlaczego takie pytanie zostało zadane? Czy to było pytanie jakieś podchwytliwe? Nie sądzę. Wiele pytań, które ludzie zadawali Jezusowi, było podchwytliwych po to, żeby Go złapać, żeby Go osądzić, żeby Go zniszczyć. Ale to pytanie było szczerym pytaniem. Panie, czy niewielu będzie zbawionych? Pytanie, dlaczego takie pytanie zostało postawione? Myślę, że dużo ludzi bardzo uważnie słuchało tego, co Pan Jezus mówi. I to jest bardzo ważne, żeby słuchać tego, co mówi Jezus. Jest bardzo ważne, żeby słuchać i wiedzieć, co Słowo Boże mówi tak naprawdę. I ktoś, kto to pytanie zadał, bardzo poważnie myślał o tym, co Jezus mówi. Myślał o swoim życiu i myślał o swoim zbawieniu. Myślę, że standardy, jakie Jezus objawił i mówił, związane z Bożą wolą, związane z Bożym Królestwem, związane ze zbawieniem, spowodowały, że ludzie byli dotknięci w różny sposób. I te standardy, które Jezus objawiał, one konfrontowały się z ludzkimi standardami. Jest bardzo ważne, żebyśmy też pamiętali, do kogo Pan Jezus mówił. Jacy byli ci słuchacze, do których On mówił? To byli faryzeusze, uczeni w Piśmie, ludzie religijni, którzy znali pewne zasady Boże, którzy wiedzieli o tym, że jest niebo, że jest piekło, wiedzieli o różnych Bożych prawach. I inni ludzie też byli wokół Jezusa. Szli za Nim, mając różne motywacje. Wiecie, ale gdy Jezus mówił o tym, o tych standardach, to ludzie naprawdę byli różnie reagowali. Jakie to były standardy? Pomyślmy sobie, na przykład Mateusz 19 rozdział. Właśnie, jeśli możecie, to zachęcam, żebyście, gdybyście mogli zapamiętać, zapisać sobie jakieś fragmenty Słowa Bożego, bo ja lubię operować z fragmentami Bożego Słowa. 19 rozdział Ewangelii Mateusza, tam jest taka historia o tym młodym człowieku, bogatym, który przyszedł do Jezusa. Pamiętacie? I gdy Jezus powiedział do niego, czego on oczekuje, jak on widzi sprawę jego zbawienia i życia wiecznego, Jezus, gdy powiedział mu to, co powinien zrobić, on odszedł zasmucony. Był zasmucony. To była jego reakcja. Odszedł. I gdy uczniowie słyszeli to, co Pan Jezus powiedział, że trudno jest bogatemu wejść do Bożego, do Królestwa Niebios, jest trudno wejść, a dokładnie tym, którzy ufają w bogactwach. I gdy powiedział, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu do Królestwa Bożego, to wtedy uczniowie krzyczeli: Panie, no to kto może być zbawiony? W tym samym rozdziale Pan Jezus był zapytany o sprawę małżeństwa, rozwodów. I gdy Jezus powiedział, jakie są Boże standardy, jaka jest Boża wola, to wtedy uczniowie Pana Jezusa powiedzieli: jeśli tak się ma mieć sprawa męża i żony, to lepiej wcale się nie żenić. No bo jak taka reakcja. Wiemy też, co Pan Jezus mówił w kazaniu na górze. O jakich standardach on mówił? On mówił tam na przykład, że mówi, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obficza, niech uczony w Piśmie faryzeuszów, nie wejdziecie do Bożego Królestwa. A oni naprawdę starali się być sprawiedliwi. Tak na zewnątrz. Jest napisane w innym miejscu, każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. Napisano w zakonie, że ten, kto zabije, a tu napisane, kto się gniewa, pójdzie pod sąd. Co jeszcze Pan Jezus mówił? Kiedy mówi o cudzołóstwie, każdy mówi o tej sprawie, kiedy ktoś patrzy na kobietę i pożąda w sercu swoim, już z nią popełnił cudzołóstwo w sercu. Zwróćmy uwagę na standardy, jakie Jezus mówi, gdy to wszystko, kiedy ludzie byli skonfrontowani, naprawdę w ich sercach powstawało zamieszanie. Albo mówi, miłujcie nieprzyjaciół waszych, módlcie się za nich. Mateusz 5, 43-44. Miłujcie nieprzyjaciół waszych, módlcie się za tych, którzy was prześladują. Dobrze im czyńcie, błogosławcie ich. Czy myślicie, że to tak pięknie, łatwo ludzie przyjmowali? Czy tak łatwo było im błogosławić wrogów, tych, których ich nienawidzą, prześladują? Ale mówi, wy to róbcie. Kwestia przebaczenia. Mówi, gdy stoicie i modlicie się, przebaczcie wam, przebaczcie innym, bo gdy wy nie przebaczycie, bo wam Bóg nie przebaczy. I mówi tak, miejcie się na baczności. Gdy przyjdzie ktoś do was, kto zgrzeszył przeciwko wam i upamięta się, odpuść mu. Jeśli 7 razy przyjdzie na dzień do ciebie i mówi, żal mi tego, że to zrobiłem, że odpuść mu. I dodam, nie wypominaj mu tego. I to są standardy, które Jezus zgłosił. Zupełnie one konfrontowały z tym, do czego ludzie byli przyzwyczajeni, co oni wiedzieli. I Piotr taki przychodzi do Pana Jezusa i mówi, Panie, czy aż do 7 razy mam przebaczyć? A Pani mówi, nie 7 razy, ale 77 razy. A inne tłumaczenie, podobno ktoś tłumaczył 70 razy 7. Siódemka jest pełnią. Doskonałe przebaczenie. Mamy w sercu przebaczyć ludziom. Tym, którzy nam coś zawinili. I można jeszcze inne rzeczy wymieniać, które są napisane w Bożym Słowie. Które powodowały, że powstawały pytania, Panie, to ile osób będzie zbawionych? W Łukasza 14 rozdziale jest napisane o cenie uczniostwa. Kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca, matki, żony, dzieci. Tam jest napisane żony też. Wiecie, tu nie chodzi o uczucie nienawiści. Tu chodzi o to, że nasza miłość do Boga, do Chrystusa ma być ponad wszystko. I tak samo, jeśli chodzi o naszych najbliższych. To są standardy, o których Jezus mówił. A tam 33 werset tego 14 rozdziału mówi tak, jeśli się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być moim uczniem. Niesamowite. To znaczy wyrzec się, to znaczy, żeby to wszystko oddać Bogu, oddać Jemu prawo do naszego życia, oddać to Jemu, to On jest decyduje, On o tym decyduje. Wyrzekam się tego, to jest Twoje, Panie. No popatrzcie się, jakie to są standardy. To jest niesamowite, co Jezus zgłosił tym ludziom. Jeszcze w Mateusz napisane, kto miłuje ojca, matkę i tak dalej, bardziej niż mnie, nie jest mi godzien. Nie jest mi godzien. Tak Jezus powiedział. I wiecie, i wielu ludzi, którzy słuchało Pana Jezusa Chrystusa, było zamieszanych. To nauczanie powodowało, że byli zamieszani, oburzeni, przerażeni, mieli głęboki niepokój, byli zgorszeni. Wiecie, nie tylko ci postronni ludzie, ale uczniowie Jezusa Chrystusa byli zgorszeni nawet. Jest napisane w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, że on miał mnóstwo uczniów, zanim szło. I ci uczniowie, wysyłał ich, żeby głosili Królestwo Boże, żeby uzdrawiali chorych. I nagle, gdy mówił o Bożym standardzie, gdy mówił o takim życiu w nim, to wielu z tych powiedziało w ten sposób. Twarda to mowa. Kto je może słuchać? Odeszli i więcej z Jezusem nie chodzili. To jest niesamowite, kochani, że i wtedy to pytanie zostało zadane. Czy niewielu będzie zbawionych? Jezus na to pytanie odpowiedział. I w tym fragmencie mamy coś takiego, że Pan Jezus mówi do nich. Czytamy dalej. Starajcie się wejść przez wąską bramę. Gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Tą samą sprawę znajdujemy w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale. On tam mówi o wąskiej bramie i o wąskiej drodze. Mówi o szerokiej bramie i o szerokiej drodze. I o co właściwie chodzi? Co to znaczy ta wąska droga, ta wąska brama, ta szeroka droga, szeroka brama? I tutaj mamy wyjaśnienie w tym fragmencie dalej. Jest tam powiedziane jedno słowo, które klasyfikuje ludzi, którzy słuchają Pana Jezusa, którzy słuchają Go, klasyfikuje ich, na jakiej oni są drodze. Czytamy tak. No jest napisane, że gdy stanie gospodarz, wtedy, gdy przyjdzie czas, stanie gospodarz zamyka tą bramę i oto ludzie stoją i chcą wejść. Prawda? To jest takie nawiązanie do tego, że tak będzie. Tak będzie. Staniemy przed Panem. I przed nami będzie brama. Czy nam otworzą, czy nie. I tu jest napisane: Panie, odpuść nam, a on odpowie: nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić: jadaliśmy i pijaliśmy przed Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. On powie: nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. I ta sama sytuacja jest opisana w Ewangelii Mateusza. I tak samo jest tam napisane, w taki sam sposób jest tam napisane, kiedy Pan Jezus mówi tak: nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego czy Niebieskiego, ale ten, który czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Który pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. I w owym dniu wielu mi powie. Tam jest jeszcze dokładniej napisane. To słowo, powiedziałem, było mówione do wszystkich i do tych, którzy mieli być tymi filarami, tymi fundamentem, do tych dwunastki. Też to słowo się odnosiło, gdy Jezus to mówił. On mówi tak: wielu przyjdzie, będzie chciało wejść. I wtedy im powiem: idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. I wtedy wielu powie: Panie, przecież myśmy w imieniu Twoim demony wypędzali. W imieniu Twoim czynili cuda. A Jezus powiedział: nie znam was, skąd jesteście? Idźcie wy ode mnie, wykluczycie bezprawość. I wiecie, to, co wyjaśnia nam kwestię tej drogi, tej bramy, to jest słowo bezprawie. Nieprawość, albo inne tłumaczenie, niesprawiedliwość, czynicie niesprawiedliwość. I On klasyfikuje ludzi, w jakim oni są miejscu, jaką drogą idą, jaką bramą wchodzą. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Bożego Królestwa, mówi Pan Jezus. Wielu ludzi nazywało Go Panem. Wielu ludzi nazywa Jezusa Panem. Ale mówi, dlaczego nie czynicie tego, co mówię? I tu jest właśnie kwestia tej drogi, co Pan Jezus chciał przez to powiedzieć. Bezprawie, nieprawość, niesprawiedliwość charakteryzuje ludzi, którzy idą tą szeroką, wygodną, bo tam tłumaczenie nam mówi wygodna droga i schodzą tą szeroką bramą. Czyli żyli oni w nieposłuszeństwie wobec woli Bożej, w samowoli, w buncie, w rozpasaniu, w kompromisie, kochający świat. Można by duże rzeczy tłumaczyć. A tą drogą wąską idą ci, którzy kochają Jezusa, którzy są posłuszni Jemu, którzy nie mówią tylko Panie, Panie, ale którzy czynią Jego wolę. Wiecie, i nieprawość, ta słowa nieprawość dotyczy wszystkich ludzi i tych, którzy też wierzą. To się odnosi do wszystkich ludzi. Jeśli jesteś na drodze nieprawości, jeśli jesteś na drodze niesprawiedliwości, jesteś w tym miejscu. Ale teraz chciałbym powiedzieć coś innego, bo gdy czytamy to słowo w ten sposób, mówimy, to tak powiedzieć, ach, to jest takie jakieś takie ciężkie, takie zakonne. Ale chcielibyśmy zwrócić, co jest istotą zbawienia? Tej wspaniałej rzeczy. Nie ma nic ważniejszego niż zbawienie. Radość zbawienia. Radość przebaczenia grzechów. Co jest istotą zbawienia? Chciałbym takie dwa miejsca Bożego Słowa przytoczyć. Pierwsze to jest list do Rzymian, 8 rozdział. Myślę, że to słowo znamy. I tam jest takie słowo, które też ja bardzo, bardzo mnie on dotykało. Rzymian 8. I tam przeczytamy sobie 3 werset, 4. Albowiem, czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując za grzech, potępił grzech w ciele. Aby słuszne żądania zakonu wypełniły się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, ale według ducha. Czytamy, że Bóg dokonał tego, czego nie mógł dokonać zakon. I to nas przenosi w taką tą historię Izraela troszkę. Którym zostało dane prawo i zakon, który był wybranym narodem, którego Bóg powołał, aby był takim narodem, szczególnym narodem, Jego chlubą, Jego chwałą, aby mógł objawić swoje zbawienie narodom. On wybrał sobie Abrahama, potem wybrał sobie i to jest swój naród. Wyprowadził go z niewoli, wyrwał go z niewoli i oni weszli na drogę do Kanaanu. Ale wiecie, wiemy o tym doskonale, że Izrael poniósł klęskę. Przynajmniej ci, którzy wyszli z tego Egiptu. Nikt z tych ludzi nie doszedł do końca. Nikt tych ludzi nie osiągnął Kanaanu z powodu grzechu, z powodu nieprawości, z powodu narzekania, buntu, z powodu tego, co mimo to, że znali Boga, widzieli moc Bożą, widzieli Jego chwałę, znali Boże prawo, nic im to nie pomogło. Zginęli. Ale czytamy, że Bóg dokonał tego, czego nie mógł dokonać zakon. Przez zesłanie swego Syna, Jezusa Chrystusa, w postaci grzesznego ciała, oddając za grzech, potępił grzech w ciele. Został dokonany sąd nad grzechem. Po co to zrobił? Żebyś my doświadczyli właśnie tego, co Bóg chciał zrobić z Izraelem. Żebyśmy byli ludem, który objawia Jego chwałę. Objawia Jego zbawienie. Abyśmy zostali zbawieni. Uwolnieni. Żebyśmy byli ludźmi. I gdy czytamy o tym, to wiemy, że w liście do Hebrajczyków Pan mówi, że ja zawrę nowe przymierze. Pamiętacie to słowo? Tą jedną ofiarą jest napisane: Bóg uczynił doskonałymi tych, którzy są uświęceni. I Duch Święty, tam jest napisane, daje tego potwierdzenie. Dam prawa do ich serc i na umysłach ich napiszę. Widzicie? To było Boże dzieło. Przez Jezusa Chrystusa, przez to, co On zrobił, Bóg zmienia nasze serca. Bóg chciał, żeby ci ludzie żyli zgodnie z Bożą wolą. Chodzili w Boże wojaźni. Byli na chwałę Boga i żeby Bóg wywyższony. To się nie stało, ale przez Jezusa Chrystusa On tego dokonał. Dokonało się nasze zbawienie. W Jezusie jest życie. W Jezusie jest to prawo ducha. I tak naprawdę tą drogą dla nas, tą wąską drogą, to jest Jezus. I tylko On. Jest tylko On. To jest w Nim. On się przez Niego objawia. To jest droga, którą... To są ci, którzy naprawdę kochają Jezusa. To jest wąska droga, bo tylko jest Jezus. Nie ma innych możliwości. Jest Jezus. Jego życie w nas. Jestem z Chrystusem ukrzyżowany. Nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Tak apostoł Paweł wydaje takie świadectwo, gdy pisze do zboru. Chrystus dla mnie jest życiem, a śmierć zyskiem. Inne miejsce, które chcę przytoczyć. List do Tytusa. Tam to jest miejsce, które też bardzo fajnie przedstawia nam zbawienie Boże, łaskę Bożą, bo mówimy o łasce Bożej i jeśli mówimy o zbawieniu. I tam jest takie słowo. List do Tytusa, 3 rozdział, od wiersza 4 do 7. Czytamy takie słowa. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas. Nie dla uczynku sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego, przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylął na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. I zwróćmy uwagę na to, co tu jest napisane. Tu jest pokazane działanie łaski Bożej, działanie Bożego zbawienia. Zbawił nas. Nie dla uczynków sprawiedliwości, ale w jaki sposób nas zbawił? W czym się to zbawienie objawia? Jaki jest owoc zbawienia? Co tutaj czytamy? Przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. I to jest pokazane działanie Bożej łaski. Co jest istotą zbawienia? Nowy człowiek, przebaczenie grzechów, oczywiście. Ale nie na tym kończy się sprawa naszego życia, naszej drogi zbawienia. Powiem tak. Wielu ludzi myśli tak. No kiedyś się modliłem modlitwą grzesznika. Kiedyś prosiłem Pana, żeby wszedł do mego serca. No i jestem zbawiony. Już nikt nie poruszy mnie, bo jestem zbawiony. Bo łaska Boża się objawiła. I powiem w ten sposób. Jeśli tak ktoś myśli, że wystarczy to, co zrobił, a to żadnej zmiany nie przyniosło do jego życia, to jesteś w błędzie. I powiem, że jesteś zwiedziony. Mocne słowa, ale jesteś zwiedziony. Istotą zbawienia jest zniszczenie naszych grzechów. Przebaczenie jest zniszczenie. Jest nowy człowiek stworzony przez Boga. Jest świętość, jest Boża bojaźń. To są te wszystkie rzeczy, które są nam dane w zbawieniu. Bo kiedy krzyczał Piotr albo ktoś inny, Panie, no to kto może być zbawiony? Pan Jezus powiedział, u ludzi to jest niemożliwe. Ale nie u Boga. U Boga jest wszystko możliwe. U Boga jest wszystko możliwe. Łaska Boża nam została darowana. Czyli to, co Bóg uczynił, to, co Bóg zrobił, swojej miłości do nas, nie usprawiedliwia grzechu. Jego nie przykrywa, on uwalnia. Daje nam nowe życie. To jest istota zbawienia. Jest napisane też w liście Piotra, w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, że żeby to dokładnie zacytować. Pierwszy list Piotra, 18 werset, 19. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojca wam przekazanego. Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego, nieskalanego. Zostaliście wykupieni. Wykupieni z waszego marnego postępowania. Inne tłumaczenie mówi z tego dziedzictwa, które przechodzi na was z waszych ojców. Zostaliście wykupieni. Czyli ze starego życia. Bo Bóg dał nam nowe życie. Zostaliśmy z tego wykupieni. A co z naszymi upadkami? Słowo Boże mówi, że jeśli upadniemy, to mamy się natychmiast podnosić. Przychodzić do Boga, wyznawać swój grzech, nie trwać w nim. Są takie dwie sprawy, które mogą spowodować problem z zamieszaniem w życiu człowieka wierzącego. I powodują. Jeśli chodzi o Boga. List do Rzymian, 11 rozdział. Ja tak już nie będę czytał, bo czas szybko leci. Tam jest napisane w ten sposób. Zważ, zwróć uwagę na dobrotliwość, dobroć Boga i surogość Boga. To są te dwie rzeczy, które czasami trudno jest z sobą powiązać, połączyć. Jak to możliwe? Wiecie, ja niedawno czegoś takiego doświadczyłem, że słuchałem tam piosenki chrześcijańskiej, która usypiała moją żonę. Ona lubiła to słuchać. Ja sobie tak słuchałem kilka razy i czekałem, aż moja żona uśnie, mówię sobie, ale... I słuchałem te... To było po angielsku, ja tych słów nie rozumiałem za bardzo. Ale nagle, w pewnym momencie coś do mnie dotarło. Taka delikatna, głęboka miłość. Myślę sobie, Panie... Też myślałem o tym, o uzdrowieniu przez Boga, co Bóg czyni. Myślałem, Panie, to jest tak... Ale potem sobie pomyślałem, to jak to się ma z tym, że Ty jesteś srogi i surowy? Bo to też jest prawda. Jak to się ma z tym? Ale to są te dwie rzeczy. Idą w parze. Oczywiście Bóg w swojej srogości też objawia swą łaskę. Ze swojej srogości i tej surowości czasami nas karci, ale w tym jest miłość. Wczoraj mówiliśmy o karceniu. Że On czasami nas chce korygować po to, żebyśmy szli właściwą drogą, żebyśmy nie odpadli. I czasami to może spowodować problem i możemy wpaść w jedną albo w drugą skrajność, surowość albo dobroć. I tam jest idealne słowo napisane w ten sposób, bo tam jest mowa o tym, że chrześcijanie się tam chlubili troszkę. No tak, my jesteśmy wierzącymi, Izraelici odpadli i zostali odcięci. A my jesteśmy wierzący. I tam jest napisane, uważaj, uważaj, co mówisz, strzeż się i bój się. Bo jeśli Bóg nie przypuścił tamtym gałęziom przyrodzonym, to nie przepuści tobie. Tak jest napisane. Bo jeśli ty, bo mówi srogość wobec tych, którzy upadli, ale dobroć wobec tych, którzy trwają w dobroci. Jeśli trwasz w dobroci, ale jeśli odejdziesz, ty też będziesz odcięty. I to jest słowo, tam jest tak napisane. Surowość i dobrotliwość Boga. Wielbię Boga za to, kim On jest. Że jest sprawiedliwy. Że jest święty, że jest potężnym Bogiem. Że jest Bogiem miłości. Że nas wyrwał i nas prowadzi do życia wiecznego. I chcę, żebyśmy wszyscy tam się znaleźli. Ale my widzimy to, powiem wam, że widzimy to słowo, które było tak bardzo wyraźnie powiedziane, też obraz przerażający. Kiedy mnóstwo ludzi staje przed bramą i ludzi, którzy mieli sprawę z Jezusem, bo oni Jemu służyli, w jakich motywacjach, ale służyli Mu, starali się Mu służyć. Znali to imię, uzdrawiali w Jego imieniu, czynili cuda w Jego imieniu, demony wypędzali w Jego imieniu. Usłyszeli ich głos, nie znam was. I ciebie, wy, którzy żyjecie bezprawie. To jest obraz przerażający. I czytałem świadectwo człowieka, który to widział, bo Bóg mu to pokazał. Mówił, że to jest obraz absolutnie dołujący, gdy zobaczył to wszystko. Widział na twarzach ludzi przerażenie, zdziwienie, zawód okropny. To brzmi dosyć ostro, kochani, ale Bóg nasz jest Bogiem miłości. Nikt nie musi stanąć w takim miejscu i nie musi usłyszeć głosu, nie znam ciebie. Jest tam napisane o kąpieli odrodzenia. Kąpiel, oczyszczenie przez słowo. Oczyszczenie przez słowo. Słowo Boże mówi, że jesteśmy oczyszczeni, że Chrystus umawiał Kościół, wydał zań samego siebie, żeby oczyścić go, uświęcić go kąpielą wodną przez słowo. Tak jest napisane w liście do Efezjan. Aby oczyścić go kąpielą wodną przez słowo. Słowo Boże nas oczyszcza. Słowo Boże, które my wykonujemy, nie słuchamy. Wiecie, możemy nam się Słowo Boże podobać. Możemy widzieć tą mądrość tego słowa. Możemy być słuchaczami radosnymi, ale gdy go nie wykonujemy, to budujemy budowlę, która się zawali w naszym życiu. Ona upadnie. Jest napisane, że ta budowla się zawaliła. Kto zwycięży, ten odziedziczy wszystko. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. W wierze, w miłości, w ufności, w łasce. Mamy daną łaskę, kochani, każdego dnia. Łaska Boża nas ćwiczy, łaska Boża nas uczy. Łaska Boża nam daje siłę i moc, wspiera nas. Duch Święty nam jest dany, abyśmy doszli do końca jako zwycięzcy. Abyśmy wytrwali. Wiele rzeczy nas atakuje w życiu. Wiele sytuacji diabeł podstawia, różne sidła, po to, żebyśmy upadli. Ale mamy zwycięstwo w nim. Mamy zwycięstwo. Wiecie, my możemy się zachwycać różnymi rzeczami, nawet wielkością Boga. Możemy nawet podziwiać wspaniałe Jego stworzenie. Ale wiecie, gdy nie słuchamy Bożego Słowa, nie jesteśmy wykonawcami Bożego Słowa, nie kochamy naszego Jezusa tak, jak tak czytamy w Bożym Słowie, to nic nie pomoże. Staniemy przed Bogiem, ale mamy lepszą nadzieję, prawda? Mamy lepszą nadzieję, że ten, który zaczął w nas dobre dzieło, skończy aż do dnia Jezusa Chrystusa. On jest wierny Bogiem. Jeśli będziemy Go szukać, jeśli będziemy dbać, jeśli nie zaniedbamy tak wielkiego zbawienia, jak jest napisane, jeśli będziemy mieć tą nadzieję, bo będzie napisane, że przez nadzieję jesteśmy zbawieni, to jest nasza nadzieja, my idziemy. Chcemy brać przykład z ostrzegających słów, kiedy Paweł mówi, patrzcie na Izraela. Te rzeczy stały się dla nas wzorem, nas ostrzegającym. O tym mówi Paweł apostoł, o tym mówi Juda. Jak tam czytamy, dlaczego on tak mówi, że powstaną ludzie między was, którzy będą głosić różne rzeczy złe. Powstaną fałszywi prorocy, którzy będą mówić pewne słowa, pewne nauki, które odprowadzą ludzi od Boga. Dadzą im fałszywe poczucie bezpieczeństwa. I to jest bardzo ważna rzecz, żeby być ostrożnym. Mamy patrzeć na Jezusa Chrystusa, na naszego wodza, naszego Zbawiciela. Bo On nas odkupił. Wszelkiego marnego postępowania. Mamy w Nim zwycięstwo i zbawienie. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty nas tak umiłowałeś, wiesz, tą miłością. Panie, kiedy byliśmy w grzechach, przyszedłeś, Panie, aby nas z tych grzechów wyzwolić, aby nas uczynić nowymi stworzeniami, abyśmy mogli żyć z Tobą i w końcu dojść, być razem na wieki z Tobą, Panie, w przyszłości. Dziękujemy Tobie za niebo, za mieszkanie, jakie nam przygotowałeś w niebie, Panie. Że tam będziemy, jeśli będziemy Ci ufać. Dziękujemy Ci, Panie, za doskonałą Twą ofiarę, Panie. Za wszystko, czym nas obdarzyłeś. Za wszelkie wyposażenie, które nam, Panie, dałeś. Panie, bo Ty wyposażasz wszelkim dobrem, żebyśmy mogli wypełnić Twoją wolę i Tobie się podobać, sprawując w nas, co jest miłe w oczach Twoich przez Jezusa Chrystusa. To Ty w nas to, Panie, sprawiasz w Jezusie Chrystusie. Panie, tylko chcemy być blisko Ciebie, Panie. Chcemy się w Ciebie przyobleczać każdego dnia. Panie, chcemy, Panie, abyś był Panem naszego życia we wszystkim. Panie, chcemy być wykonawcami Twojego Słowa. Panie, chcemy Ci służyć całym sercem, Panie, z miłości. Chcemy Cię, Boże, wielbić i błogosławić. Panie, błogosław nas, podnieś nas, Panie, ożywiaj nas, Panie. Uwalniaj nas, Panie, koryguj nas, Panie, żebyśmy tylko byli tam, gdzie Ty. Aby nasze życie było też pełne owocu sprawiedliwości, pełne radości Twojej, pełne Twojej sprawiedliwości. Panie, żeby ludzie widzieli w nas Twoją chwałę i szukali Twojego oblicza. Widzieli Twoją doskonałość w nas, Twoją miłość. Dziękujemy Ci, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.